centrum uwagi. W środku tygodnia, środa samorządowa w Radiu Doksa.
Witamy i zapraszamy na środę samorządową w Radiu Doksa. Witam się z wami, Andrzej Szarometa. No i zapraszam na spotkanie z naszymi gośćmi, a dziś tymi gośćmi są pan Piotr Woźniak, wicestarosta Nyski. Witam serdecznie.
Dzień dobry, panie, kłaniam się.
Pan Konrad Wacławczyk, wiceburmistrz Kolonowskiego.
Witam serdecznie.
I pan Piotr Mielec, dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Witam
Dzień
serdecznie.
Dzień dobry.
Z niektórymi z panów spotkałem się tuż przed wakacjami, gdy rozmawialiśmy o przygotowaniach do tego zasadniczego sezonu turystycznego. No to teraz czas na podsumowanie. Zbliżamy się prawie do połowy września. Pan Piotr pewnie mi powie, Woźniak i Mielec, że jeszcze troszeczkę dni zostało i na pewno jeszcze sporo imprez się dzieje, ale chciałbym zapytać już o takie pierwsze podsumowanie tego sezonu, nawiązując również do informacji, które w czasie wakacji się pojawiły, że według GUS-u Opolszczyzna była na samym końcu, jeżeli chodzi o odwiedzających nasz teren, natomiast pewnie pan Piotr Mielec zaraz skoryguje te wszystkie informacje, dlaczego akurat takie wyliczenia są, natomiast te pierwsze takie wasze obserwacje dotyczą tego sezonu turystycznego zasadniczego, który się skończy. Było więcej turystów w naszym regionie?
Ja myślę, że trzeba podzielić ten sezon pogodowo, bo warunki atmosferyczne zawsze determinują ilość turystów w naszym regionie i myślę, że zwłaszcza w powiecie, który reprezentuję, czyli powiat Nyski. Lipiec, pamiętamy jaki był, czerwiec, końcówka znakomita, lipiec taki sobie i znakomity sierpień. Mniej więcej tak samo można podsumować ilości, kwestie ilości turystów w poszczególnych miejscowościach w powiecie Nyskim. Cóż, ja mogę powiedzieć tak, to jest też wynik tego, o czym mówiliśmy bodajże w czerwcu. Myślę, że większość turystów chce przyjeżdżać już do warunków nie gorszych niż ma we własnym domu. Ta baza noclegowa w powiecie Nyskim, ona jest coraz bardziej atrakcyjna, to nie mam wątpliwości, ale jest to zasługa prywatnych przedsiębiorców. Ja mam taki drobny ale i żal, zwłaszcza żal do organu prowadzącego, do gminy Nysa, że nie dostrzega potencjału zbiornika jeziora głębinowskiego, Nyskiego, dlatego, że przy odrobinie dobrej woli kwestii wyasygnowania no, pewnie kilku milionów złotych, zwłaszcza w obrębie plaży jeziora Nyskiego, tych turystów by było znakomicie więcej. Myślę, że wydłużenie sezonu w postaci budowy chociażby basenów niedaleko tejże plaży. Zresztą mówię nie bez kozery o tym, dlatego że powiat Nyski zaproponował formę współpracy samorządowi gminnemu w tym zakresie. Niestety została ona odrzucona. Tam więcej by się, krótko mówiąc, działo. Jakość baza noclegowa uległaby poprawie. Powiat Nyski dysponował środkami finansowymi na wsparcie tej inicjatywy. A w tym roku, no niestety, gmina Nysa pod tym kątem się, delikatnie mówiąc, nie spisała. Przykładem jest chociażby zamknięcie kąpieliska w Nysie w trakcie sezonu, które miało być rewitalizowane, ale jednak się to niestety nie udało. I nie mówię to po to, żeby kogokolwiek atakować, tylko mówię, że niestety czasami urzędnicy wstrzymują to, co jest najlepsze w potencjale danego regionu, a tak właśnie się stało w przypadku tych dwóch miejsc niedaleko od siebie położonych, czyli plaży Jeziora Nyskiego i kąpieliska miejskiego w Nysie. To tak, żeby zacząć troszkę słabiej, ale żeby skończyć bardziej optymistycznym akcentem. Znakomita frekwencja wśród kilku imprez i tutaj gratulacje dla gminy Nysa, Festiwal Ognia i Wody, bo faktycznie ta impreza z roku na rok się rozrasta, cieszy się bardzo, bardzo dużym powodzeniem, trafiona pogoda.
O czym świadczą też korki.
To prawda, ale to jest rzecz naturalna, bo to już jest impreza raczej ponadregionalna. Także impreza ponadregionalna, bardzo udana, Lato Kwiatów, sporo uczestników, ale też zauważalne jest, myślę, w ogólnym rozrachunku mnogość imprez determinuje także mniejszą ilość uczestników poszczególnych z tychże imprez. I to jest zauważalne, może z wyjątkiem tych dwóch imprez, o których wspomniałem przed momentem. Bardzo udana impreza Kropka w Głuchołazach, kilka pomniejszych imprez. Jesteśmy generalnie zadowoleni, aczkolwiek widzimy konieczność jako samorząd powiatowy większego zaangażowania się samorządów, tych, które mają takiemu ku temu możliwości, zwłaszcza infrastrukturalne. Niekoniecznie finansowe, bo przecież pieniądze są po to, żeby gdzieś je znaleźć, jak się nie ma samemu. I ten potencjał niewątpliwie w tym przypadku nie został dobrze wykorzystany.
To teraz zapytamy pana Piotra Mielca. Pierwsze takie szacunki dotyczące zakończonych wakacji tego zasadniczego sezonu turystycznego napawają optymizmem. Tych turystów było więcej w naszym regionie?
No, duża część przedsiębiorców jest bardzo tajemnicza, ale generalnie wszyscy powtarzają, że ten sezon jest albo lepszy jeszcze niż poprzedni, a poprzedni już był bardzo dobry, albo jest co najmniej tak samo dobry jak poprzedni. W związku z tym no, należy myśleć, no oczywiście ostrożnie na razie, bo tych danych szczegółowych jeszcze wciąż nie ma, do nas również spływają, że ten sezon jednak był udany pomimo tak naprawdę no, średniej pogody w lipcu. No, jesteśmy regionem typowo sezonowym, nie ma zbyt wielu atrakcji takich, które nie są powiązane z aurą pogodową. Większość największych atrakcji to są atrakcje pod chmurką, mówiąc kolokwialnie, więc to na pewno w pewien sposób determinuje ruch turystyczny, aczkolwiek okazuje się, że nie miało to tak wielkiego wpływu. No, w przypadku Jura Parku w Krasiowie jest na przykład też tak, że jeżeli jest za gorąco, to znowu oni wtedy turystów nie mają, bo ci turyści wolą jechać nad wodę czy spędzać jeszcze w inny sposób ten czas. No z takich pierwszych sygnałów wiemy, że jeżeli chodzi o odwiedzalność, to Zamek w Mosznej idzie na kolejny rekord i jest tam rzeczywiście no już problem w tym, że w te weekendy, w długie weekendy szczególnie, jak zagospodarować wszystkie osoby, wszystkich turystów, którzy przyjeżdżają i w jednym czasie chcą zwiedzić obiekt, w jednym czasie chcą zjeść obiad. I to są już tego typu problemy, których jeszcze kilka lat temu nie mieliśmy. Więc to jest i dobrze, i źle. Generalnie my się cieszymy, że tych turystów jest w województwie opolskim coraz więcej. Jest pewnego rodzaju tutaj rzeczywiście problem, który wystąpił w tym sezonie, o czym wspominał pan starosta, tutaj wskazując akurat jezioro Głębinowskie w Nysie. Mieliśmy też problem z dużym jeziorem Turawskim, Zakwity, znowu powtarzające się historie takie, że RZGW nie uprzedzając spuszcza wodę, przez niski stan wody powstają zakwity, wtedy turyści, którzy przyjeżdżają nad wodę, chcą odpocząć, wykąpać się, są wkurzeni, niejednokrotnie skracają swoje pobyty. No i to są zupełnie dwa światy, tak? Z jednej strony jest RZGW, który decyduje o spuszczeniu wody, dlatego że gdzieś utknęła barka, a z drugiej strony jest turystyka. I niestety tutaj od wielu lat widać, że porozumienia i rozmowy, tak naprawdę nie ma porozumienia, rozmowy niewiele do tej pory przyniosły, a to jest naprawdę, patrząc pod kątem rozwoju turystycznego województwa, istotny problem, bo jest naprawdę bardzo wielu turystów, wielu amatorów wypoczynku nad wodą w województwie opolskim. To są wieloletnie tradycje, często rodzice, często dziadkowie wypoczywali nad tymi zbiornikami, czy mówimy o Turawie, czy mówimy o Nysie, o Tmuchowie. I naprawdę, mimo że czasami może czegoś jeszcze tam brakuje, jeżeli chodzi o infrastrukturę, to na pewno ludzie chcą tam przyjeżdżać, chcą wypoczywać. No, czasami mamy niestety takie niespodzianki, to na pewno nam, no, to jest taka ta ciemniejsza strona sezonu letniego, bo jednak rzeczywiście tutaj nie wszystko wyszło, nie wszystko się udało. Ale patrząc generalnie sezon udany, patrząc też na poziom cen, które obserwowaliśmy, poziom cen za usługi noclegowe, no to ten poziom cen jest praktycznie taki sam identyczny, jak porównamy czy z Kotliną Kłodzką, czy z Beskidami, a ludzie i tak przyjeżdżają, więc to świadczy o tym, że województwo polskie może być atrakcyjne nie tylko na krótki wypoczynek, ale też i na dłuższy, na przykład tygodniowy. Tak powtarzam, z tymi zbiornikami wodnymi, jeziorami, to szczególnie tutaj, czy w Góry Opawskie, no jest dużo osób, które chce przyjechać, jest w stanie przyjechać na swój główny wyjazd wakacyjny i te miejsca są takim głównym celem. Co do danych GUS-u, o których pan redaktor wspominał,
pojawiły się takie.
Tak, one się pojawiają co roku. Trzeba do nich podchodzić bardzo ostrożnie. Po pierwsze, one powstają w oparciu tylko o dane cząstkowe, ponieważ no, w naszym ustawodawstwie, prawodawstwie jest tak, że nie ma obowiązku składania szczegółowych raportów przez właścicieli obiektów noclegowych. Znaczy oni powinni, ale nie ma takiego obowiązku. Jeżeli ktoś takiego raportu nie złoży, nic z tego tytułu mu nie grozi. No niektóre obiekty przesyłają takie raporty, ile noclegów zostało udzielonych, w jakich miesiącach, a niektóre obiekty tego nie robią, więc GUS bierze to, co ma i później pokazuje. Inną ważną, istotną sprawą jest to, że województwo polskie jest regionem najmniejszym w kraju, najmniejszym terytorialnie, raptem około 1 000 000 mieszkańców. No to jeżeli zestawimy to z regionami innymi, większymi, często typowo turystycznymi, no jak porównać milionowe województwo polskie z Dolnym Śląskiem, bodajże 2,5 miliona mieszkańców, z Wielkopolską 3,5 miliona mieszkańców, to nie ma tutaj takiego prostego odniesienia. Gdyby przeliczać liczbę udzielonych noclegów, na przykład porównując do liczby mieszkańców w regionie, do powierzchni, wtedy te dane byłyby bardziej takie miarodajne i pokazywały tak naprawdę no, w sposób bardziej taki zbliżony do rzeczywistości nasz potencjał. Więc dlatego mówię, że z taką pewną ostrożnością trzeba te dane śledzić. Oczywiście trzeba wyciągać z tego określone wnioski, no bo jest jednak dużo do zrobienia, ale jest wiele ciekawych pomysłów, które powstają. Takim hitem już tych wakacji jest na przykład fabryka robotów w Łączniku i naprawdę niewielka atrakcja, można powiedzieć, stworzona tak trochę przypadkiem z pasji właściciela do tego, że budował roboty, urządzenia ze złomowanych aut, z części starych samochodowych i nagle się okazało, że to jest niesamowity interes, bo raz, że na te roboty
jest zapotrzebowanie,
tak, są wysyłane zamówienia, pan przygotowuje roboty, na cały świat je wysyła, do Kanady, Stanów Zjednoczonych, Australii, Arabii Saudyjskiej i stworzył też specyficzne miejsce, muzeum robotów, fabrykę robotów, bo to miejsce jest różnie nazywane, gdzie te urządzenia można oglądać, więc coraz więcej również takich bardzo ciekawych inicjatyw, ale to są w większości inicjatywy prywatne, prywatnych przedsiębiorców.
A jak będzie z zamkiem w Niemodlinie, bo głosowanie trwa w dalszym ciągu i z tego co widziałem już pierwsze miejsce jest, więc będziemy zachęcać naszych słuchaczy do tego, żeby głosowali właśnie na zamek w Niemodlinie, bo jest spora szansa na zwycięstwo.
Jest bardzo duża szansa na zwycięstwo. No tak naprawdę, jeżeli wszyscy się zmobilizujemy, to zwycięstwo jest bardzo realne, a tak naprawdę potencjalnie zwycięstwo w tym konkursie przełoży się na dodatkową reklamę dla zamku w Niemodlinie, dla Niemodlina, ale też również pośrednio dla całego regionu, bo zamek w Niemodlinie w tym wypadku no, prześcignął już innych potentatów, na przykład Malbork i inne tego typu obiekty, więc jest to naprawdę niezła reklama, a sam właściciel zamku w Niemodlinie myślę, że potrzebuje jeszcze kilku lat na to, aby stworzyć z tego miejsca tak naprawdę z ruiny jeszcze do niedawna absolutną perełkę. Ma powstać tam hotel, restauracja, winiarnia, galeria ikon, bo właściciel jest również największym chyba kolekcjonerem w Polsce ikon, więc tego typu smaczki na pewno będą, a również restauracja chce skupić się na kuchni tradycyjnej, szczególnie na karpiu niemodlińskim, więc to wszystko, co jest związane właśnie z tym miejscem i z historią tej ziemi.
To gdzie możemy wesprzeć zamek w Niemodlinie? Na jakiej stronie głosujemy?
Na stronie, to jest w zasadzie kilka stron, na stronie oczywiście Polskiej Organizacji Turystycznej jest link do tego głosowania, zapraszamy na stronę Polskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej orot.pl, wizitopolskie.pl, tam znajdziemy odnośniki i możemy wziąć udział w tym konkursie. Każdego dnia można głosować, więc tutaj nie ma ograniczeń takich, że raz zagłosujemy z jednego komputera, jest koniec. Można tutaj śledzić wyniki konkursu i wspomagać tutaj swoimi głosami.
No to teraz udajemy się na tę wodę, nad którą było dzisiaj, pewnie nie, bo taka pogoda jest.
Mówimy natomiast cały czas o wodzie.
No tak, tak, ale w czasie wakacji tłoczno było nad Małą Panwią i to jest chyba kolejny rok, gdzie będą spore statystyki, panie Konradzie.
Znaczy tak jak rozmawiałem, akurat jak tutaj pan redaktor redaktor do mnie dzwonił i zapraszał mnie na debatę, to był u mnie przedstawiciel jednej z firm kajakowych i akurat rozmawialiśmy, jak tam sezon, nie? Bo powiem tak, sezon się jeszcze do końca, on się jeszcze nie zakończy, on trwa przez cały czas. Fakt, że on, można powiedzieć, że sezon kajakowy trwa nawet przez 12 miesięcy w roku, bo są również zapaleńcy, którzy spływają tym kajakiem w grudniu. Ponoć super sprawa. Tak? Nie miałem takiej okazji i jakoś się też nie wybieram, szczerze mówiąc, ale są takie osoby, które spływają zimą, powiedzieli, że jest rewelacyjnie. Jeżeli chodzi o ten sezon kajakowy, odpowiedź była taka. Było dobrze, co nie znaczy, że nie mogłoby być lepiej. Z jednej strony fajna pogoda, z drugiej strony brak deszczu w przypadku kajaków to jest i plus, i minus. Plus jest taki, że jak świeci słońce, to pływa się lepiej. Minus jest taki, jak za długo nie pada, to w małej panwi zaczyna brakować wody. No taka jest niestety specyfika i to jest specyfika, myślę, każdej atrakcji turystycznej związanej z naturą, związanej z pogodą, że my jesteśmy od tej pogody uzależnieni. Niemniej jednak mała panwa jest podzielona na kilka odcinków i jeden z tych odcinków, albo powiem tak, jeden krótki albo jeden bardzo długi, jest zawsze spławny. Także nawet w tym momencie, jeżeli tej wody zaczyna brakować, to atrakcja związana ze spływami kajakowymi przez cały czas funkcjonuje. Jeżeli chodzi o ilości, to ja mogę powiedzieć tylko tyle. Będąc kilka razy na przystaniach kajakowych, patrząc na parking na tej przystani, to tak się już zaczynałem się zastanawiać, czy przez przypadek nie zmienili profesję na handel samochodami, bo w tym momencie na parkingu, jeżeli samochody już są ustawione w taki sposób, że żeby wyjechał ten, który przyjechał całkiem na początku, musi poczekać, aż wyjedzie cała reszta, czyli nie ma żadnych wolnych alejek, nie ma wolnych przestrzeni, stoi auto przy aucie, tak jak na parkingu firmowym producenta, no to znaczy, że tych kajaków naprawdę, czy osób jest naprawdę dużo, bo trzeba przypuszczać, że każdym samochodem przyjechały przynajmniej dwie osoby, a załóżmy, że przyjechała dwuosobowa rodzina. Także naprawdę kajakarzy było sporo. 450 jednostek pływających i średnio te wszystkie jednostki pływające dwa razy dziennie, jeżeli chodzi o weekendy, były na wodzie, były na małej panwi. Także zdarzały się niestety korki. To już jest, ale nie planujemy w najbliższym czasie montowania instalacji czy sygnalizacji świetnej, żeby ten ruch usprawnić. Ja może tak trochę tutaj nawiążę do słów pana starosty, bo przenieśmy się w czasie do 2006 roku. Wtedy na małej panwie zaczynał się boom kajakowy, co niektórzy w osoby, które kupowały pierwsze kajaki, troszeczkę się pukali w głowę, no bo chłopie, kto ci tu przyjedzie kajakiem pływać? No, są takie miejsca w Polsce, gdzie można kajakiem pływać, na małej panwie będziecie pływać, nie? No ale te osoby zaczęły od kilku kajaków. Zaczęła się partyzanka, gdzie można te kajaki spuszczać. Gdzieś tam w pokrzywach, gdzieś tam przy mostach i tak dalej. Wiadomo, nie były to miejsca do tego przeznaczone. Tutaj jako samorząd w 2010 roku rozpoczęliśmy projekt Regionalnego Centrum Turystycznego Dolina Małej Panwi. W ramach tego projektu powstały pierwsze przystanie kajakowe, zarówno takie przystanie związane z infrastrukturą. Oczywiście ta infrastruktura nie jest taka jak teraz na tych przystaniach prywatnych, bo tam było zadaszenie, był grill, było kilka ławek, było miejsce, gdzie można sobie zostawić samochód. Teraz na tych przystaniach funkcjonują profesjonalne kuchnie, funkcjonują profesjonalne toalety. To jest zupełnie inny standard niż to, co myśmy robili w 2010 roku. Niemniej jednak w 2010 roku myśmy pokazali, że coś takiego można. Daliśmy firmom szansę, żeby się tak troszeczkę odbić. Była ta przystań, że można było to tak w miarę kulturalnie ten kajak zwodować, w miarę kulturalnie ten kajak wyciągnąć. I w pewnym momencie firmy zaczęły budować same te przystanie. I oprócz tego, że na tych przystaniach jest obsługiwany ruch związany z kajakami, to te przystanie stanowią także miejsce spotkań, stanowią miejsce ogólnie miejsce jakiejś rozrywki, gdzie spotykają się również osoby kompletnie niezwiązane ze spływami kajakowymi, ale po prostu ktoś sobie chce w niedzielę iść, nie chce mu się rozpalać grilla w domu, idzie sobie na grilla na przystań kajakową, idzie sobie na przykład na lody z dzieciakami na przystań kajakową albo zagrać w siatkówkę, bo przystanie są związane nie tylko z ruchem kajakowym. Od czasu do czasu na przystaniach odbywają się różnego rodzaju imprezy, także tutaj ten ruch się przez cały czas odbywa. Patrząc po samochodach, patrząc po ludziach, no na pewno nie było gorzej niż w zeszłym roku.
Panie Piotrze?
Ja tylko dodam jeszcze, bo rozmawialiśmy z zaprzyjaźnionymi kajakarzami. Chcieliśmy poznać tą skalę, tak? Ile takich spływów jest organizowanych. I nawet my byliśmy zaskoczeni, bo oczywiście są kajakarze, którzy w miesiącu organizują powiedzmy 15-20 spływów, ale są tacy potentaci, którzy w jednym miesiącu organizują ponad 300 spływów. każdy spływ od kilku do kilkudziesięciu osób, więc proszę zauważyć, jaka to jest skala już, że to są już tak naprawdę poważne firmy, można na tym również zarobić, więc generalnie turystyka i te wszystkie usługi, które wiążą się z turystyką, no generują z jednej strony no, ogromny ruch, ale też i ogromne zarobki, no około 6-7% PKB Polski jest wytwarzany w sektorze turystyki, mało kto o tym wie, na świecie, w skali świata jest to ponad 10%, więc widzimy, że to jest naprawdę bardzo, bardzo poważny obszar.
Tutaj wracając do tej właśnie firm, z obsługą ruchu turystycznego u nas w małej gminie, mała gmina Koronowskie, 5900 mieszkańców, czyli gmina niewielka, z tego ruchu turystycznego, z samych kajaków, to jest gdzieś kilkadziesiąt miejsc pracy w okresie letnim, w okresie wakacyjnym. To są najczęściej miejsca pracy w firmach, które mają jeszcze inne, zajmują się innymi dziedzinami, ale to jest dodatkowa dziedzina, która tym osobom pozwala kolejne osoby zatrudniać. Czy są one zatrudnione na okres czasowy, na okres wakacyjny, ale to one znajdują pracę, nie muszą gdzieś wyjeżdżać dalej, nie muszą tej roboty sobie gdzieś szukać, one tą pracę mają na miejscu. A z drugiej strony jest to też dodatkowa gałąź, która tym firmom w jakiś sposób pozwala przetrwać, no bo wiadomo, każda gałąź gospodarki przeżywa swoje zloty i upadki. Tutaj zawsze mamy jakiś dodatkowy wybieg, jeżeli chodzi o ruch turystyczny. Także naprawdę mogę powiedzieć, że z takiej idei, która kiedyś była postrzegana jako, może nawet jakieś kuriozum, zrobiło się całkiem poważne przedsięwzięcie gospodarcze.
Drodzy panowie, robimy teraz krótką przerwę i do rozmowy na temat turystyki w naszym regionie powrócimy już za chwilę.